Alfabet lubelski. R. Reflektor.
Centrum Lublina, Kościuszki 8, niewielka, zamknięta uliczka, kiedyś zdecydowanie bardziej tętniąca życiem i na początek odkrycie. Nie wiem, jak często ty, Jarku, umówiłam się tu z Jarosławem Cymermanem, ale ja tą ulicę chodzę przynajmniej 4 razy w tygodniu. No nie widziałam, chyba że odsłonięto te tablice dopiero niedawno. Budynek przechodzi remont. Nie widziałam, jak bardzo wyraźny ślad został po przeszłości.
Z radością i zdziwieniem odkryliśmy ślad po tym, że w tym miejscu była w okresie międzywojennym redakcja Ekspresu Lubelskiego, później Ekspresu Lubelsko-Wołyńskiego, dziennika, który przestał się ukazywać jesienią 1939 roku, kiedy został zlikwidowany przez Niemców i którego redaktorem w zasadzie przez cały czas trwań istnienia czasopisma był Wacław Gralewski, przyjaciel Czechowicza, poeta, publicysta, ale wtedy przede wszystkim dziennikarz, a także jeden ze współzałożycieli najpierw czasopisma Lucifer, a później czasopisma Reflektor. Redakcja tego pisma literackiego mieściła się w siedzibie Ekspresu Lubelskiego i napis informujący o tym został podczas remontu odkryty. Trzeba mieć nadzieję, że właściciel tego budynku zachowa go. A być może jeszcze nawet postara się o to, żeby je jeszcze lepiej wyeksponować.
Ekspres Lubelski, co było tutaj później, też widać, bo Ekspres Lubelski jest przykryty kolejnymi napisami, ale ten palimpsest jest naprawdę ciekawy. Jeśli Państwo mają czas i ochotę, to Kościuszki pełna niespodzianek, bardzo zaprasza na spacer. Przywędrowaliśmy tutaj z powodu pisma Reflektor, choć równie dobrze moglibyśmy stanąć niedaleko stąd, na Placu Litewskim 1, tam wszystko się zaczęło. No i tam też zaczęło się nie tylko z powodu miejsca, ale z powodu drukarza, bez którego ani Lucifer, o którym mówiliśmy wcześniej, ani też Reflektor nie ujrzałby światła dziennego.
To prawda, lubelska awangarda dużo zawdzięcza lubelskim drukarniom i drukarzom, którzy podejmowali się tego niezbyt dochodowego działania, jakim było drukowanie czasopism literackich. Rzeczywiście niedaleko przy Placu Litewskim w drukarni udziałowej w 1923 roku, a dokładnie, bo tutaj znamy nawet datę dzienną, 14 czerwca 1923 roku ukazał się pierwszy, jeszcze nienumerowany numer czasopisma literackiego Reflektor. Czasopisma, które później po kilkunastomiesięcznej przerwie wróciło i ukazały się jeszcze 3 numery i które tak naprawdę stanowiło najważniejszy przejaw literackiej awangardy w Lublinie, a także jeden z najważniejszych przejawów tego nurtu w literaturze w Polsce w tamtych lat. Zaczęło się od Lucifera, bardzo ciekawa zbieżność. Lucifer niosący światło, ta pierwsza inicjatywa jeszcze takiej preawangardy lubelskiej, powrócił jako Reflektor. Także niosący światło, ale już kojarzący się raczej ze sferą techniki, cywilizacji, czyli w duchu jak najbardziej awangardowym. Ten pierwszy numer jest także ważny dlatego, że to w nim zadebiutował jako prozaik Józef Czechowicz. Wypełnił zresztą ogromną część tego numeru swoją opowieścią o papierowej koronie. Poza tym tam pojawiły się przede wszystkim wiersze lubelskich twórców. Poza wspomnianym Wacławem Gralewskim, jednym z inicjatorów był także Konrad Bielski, ale także mieli w tym swój udział inni twórcy, Kazimierz Andrzej Jaworski, czy później dołączył do nich także Tadeusz Bocheński. I była to inicjatywa taka trochę jeszcze na styku młodej polskiej awangardy. We wstępnym artykule pojawiały się co prawda takie buńczuczne, trochę przypominające manifesty futurystów, zapewnienia o tym, że tutaj chcemy dokonać jakiejś zmiany, rewolucji, że literatura powinna wstrząsnąć czytelnikami, ale teksty zawarte w środku bardziej jednak ciążyły ku tym prądom młodopolskim, no można tam doszukać jakichś elementów ekspresjonizmu. Warto też wspomnieć, że ten pierwszy numer opatrzony był taką bardzo młodopolską jeszcze, taką kojarzącą się gdzieś z okładkami Chimery czy innych pism młodopolskich, okładką autorstwa Jana Wydry. I on także był zaangażowany z strony graficznej w powstawanie tego pierwszego numeru. Inicjatywa spotkała się z takim umiarkowanym zainteresowaniem. Niemniej jednak jesienią 1924 roku, zatem ponad rok od tego pierwszego numeru, twórcy Reflektora postanowili wrócić do idei wydawania czasopisma. Według zachowanych listów zaczęło się od tego, że do grona owych reflektorzystów dołączył mieszkający wówczas w Kazimierzu Dolnym Karol Husarski. Był to tłumacz, poeta, później także krytyk literacki i teatralny, o którego losach tak naprawdę niewiele wiadomo, poza tym, że miał bardziej znanego brata, historyka sztuki Wacława Husarskiego. Ale to on bardzo mocno napierał na to, żeby wrócić do wydawania Reflektora, także podsyłał autorów, szukał kontaktów. Za jego sprawą w Reflektorze pojawiły się m.in. tłumaczenia wierszy Rainera Marii Rilkego, autorstwa Józefa Kramsztyka. Także zainteresowano się literaturą francuską, ale obok tego pojawił się także Majakowski i tu jego wiersze, czyli nastąpił zwrot także w stronę awangardy rosyjskiej oraz nawiązał współpracę z pismem Anatol Stern. Także dzięki relacjom brata Karola Husarskiego, Wacława, ukazał się w tym numerze Reflektora także artykuł Karola Szymanowskiego poświęcony muzyce. Po ukazaniu się tego sygnowanego jako pierwszy numeru Reflektora w 1924 roku ujawniło się pewne pęknięcie w redakcji czasopisma. Z jednej strony był Karol Husarski, Kazimierz Andrzej Jaworski, Tadeusz Bocheński, którzy optowali za bardziej tradycjonalistycznym profilem pisma. Proponowali na przykład wiersze poświęcone górom, proponowali bardzo dużo takiej problematyki regionalistycznej. Widać to także w ich propozycji zmiany nazwy. Bardzo uwierała ich nazwa Reflektor, która kojarzyła się właśnie z awangardą, kojarzyła się ze zwrotnicą, z tymi nowoczesnymi ruchami artystycznymi i proponowali, żeby zamiast tego na przykład Reflektor nazywał się Gontyna, Wierchy, a nawet Wieś. Bielski i Gralewski, lepiej zorientowani w tej nowoczesnej literaturze i poezji, bardzo mocno się temu sprzeciwili. I wtedy także dołączył do grona redakcji Czesław Bobrowski. Czesław Bobrowski, który był z wykształcenia ekonomistą, ale mieszkał w Warszawie, stał się też takim trochę nieformalnym przedstawicielem redakcji Reflektora w Warszawie. I on z kolei miał zupełnie inne poglądy, jeśli chodzi o literaturę i sztukę. Jemu bliższa była twórczość awangardowa, bliższe mu było środowisko warszawskich futurystów. Nawiązał kontakty z Almanachem Nowej Sztuki. Na łamach Reflektora pojawił się Anatol Stern, pojawił się także Stefan Kordian-Gacki. To byli twórcy związani właśnie z awangardą warszawską. To on położył także bardzo mocny nacisk na to, żeby przybliżać w Reflektorze awangardową poezję francuską. Najprawdopodobniej dzięki niemu ukazały się w Reflektorze tłumaczenia Apolinera. Bardzo ważne, bo jak wspomina Wacław Gralewski, to Apoliner był takim trochę akuszerem wyobraźni poetyckiej Czechowicza. To znaczy wspominał o tym, że lektura wierszy Apolinera sprawiła, że Czechowicz w takim jakby nagłym olśnieniu trochę, bo tak to Gralewski przedstawiał, stwierdził, że nagle wie już, jak powinien pisać. I rzeczywiście, jeśli się przyjrzymy wierszom nie tylko Czechowicza, ale także Gralewskiego czy Bielskiego, to tam wpływ Apolinera jest bardzo duży w tej pierwszej fazie ich twórczości. Oczywiście z drugiej strony mamy także wpływ poetów rosyjskich i to nie tylko awangardowych, ale to osobny temat. Za sprawą Bobrowskiego o Reflektorze stało się głośno w Warszawie. Z zachowanych w Muzeum Czechowicza dokumentów wynika, że całkiem sporo tych reflektorów sprzedawało się właśnie w Warszawie. Czasopismo, zwłaszcza jego trzeci numer, a tak naprawdę czwarty, który ukazał się w maju 1925 roku, weszło na naprawdę wysoki poziom. To właśnie ten numer, zresztą bardzo ciekawy, nie tylko pod względem treści, ale także pod względem graficznym, bo drzeworyty do niego opracował sam Tadeusz Kulisiewicz. Stemple do tych drzeworytów Wacław Gralewski przechował do końca życia i dzisiaj znajdują się w Muzeum Czechowicza. Nie wiadomo do końca, z jakiego powodu Reflektor przestał się ukazywać. Pismo było rozpędzone, pismo zaczęło być dostrzegane. Zaczęto zapraszać twórców Reflektora do nowych inicjatyw. Między innymi Jan Brzeńkowski i Stanisław Ignacy Witkiewicz chcieli w oparciu między innymi o Reflektor stworzyć nowe czasopismo awangardowe, które trochę by równoważyło wpływ Pipera i Zwrotnicy. Nie doszło do realizacji tych planów, czasopismo przestało się ukazywać, chociaż jak wspomina Konrad Bielski, materiały na kolejne numery były już zgromadzone i część z nich rzeczywiście do dzisiaj się zachowała w Muzeum Czechowicza. One zostały opublikowane w 2018 roku, także można zobaczyć, co zostało z tego archiwum Reflektora, które niestety też trzeba pamiętać, że w sporej części zaginęło w czasie wojny. Konrad Bielski wspomina, że jednak kilka teczek z materiałami z archiwum Reflektora w czasie wojny gdzieś zgubił czy zostało zniszczone. Ale to nie był koniec Reflektora, bo w oparciu o czasopismo Reflektor powstała grupa poetycka. Grupa poetycka, która składała się tak naprawdę z 5 członków, z 4 poetów, czyli Józefa Czechowicza, Konrada Bielskiego, Wacława Grolewskiego i Stanisława Grędzińskiego oraz z teoretyka, czyli wspomnianego już Czesława Bobrowskiego. To jest też ciekawe, bo reflektorzyści, z jakiegoś powodu rezygnując z własnych łamów, dosyć szybko zaczęli szukać nowych form obecności w przestrzeni publicznej. Jednym z przykładów tego była obecność autorów Reflektora na łamach dwutygodnika ilustrowanego Nowe Życie, który zaczął się ukazywać także zaledwie 4 numery w czerwcu 1925 roku, zatem w zasadzie w tym momencie, kiedy Reflektor przestał się ukazywać. To pismo miało inny profil. To pismo miało profil bardziej popularny, adresowany do szerszej publiczności, ale pokazujący, że lubelska awangarda nie chciała się zamykać wyłącznie w ciasnym kręgu literatów, osób bezpośrednio zainteresowanych literaturą, że ich naprawdę interesowało dotarcie do szerokiej publiczności, także takiej, która trafia na wiersz czy opowiadanie przypadkiem. Innym tego przykładem były szopki Reflektora. To znaczy reflektorzyści, przede wszystkim Konrad Bielski, Wacław Gralewski oraz zaprzyjaźniony z nimi Jan Arsztajn, syn Franciszki Arsztajnowej, przygotowali i co więcej doprowadzili do wystawienia w Teatrze Miejskim 3 szopek Reflektora i dzięki temu Reflektor cały czas był w przestrzeni publicznej obecny i znowu był obecny nie jako awangardowa grupa poetycka, ale jako dostarczyciele rozrywki, trochę też tacy komentatorzy, trochę także twórcy literackiego kabaretu, bo tak można o szopkach powiedzieć. Oczywiście nie poprzestali na tym. Grupa wydała także 2 tomy Biblioteki Reflektora, 2 tomy poetyckie Stanisława Grędzińskiego Parabole oraz Józefa Czechowicza Kamień, debiutancki tom poetycki Czechowicza, ukazał się także pod szyldem Reflektora. Grupa przestała istnieć pod koniec lat 20., co wynikało z przyczyn obiektywnych, nie z jakiegoś wewnętrznego konfliktu. Wacław Gralewski pracował jako redaktor Ekspresu Lubelskiego. Józef Czechowicz wtedy najpierw podjął studia w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, później pracował jako nauczyciel w lubelskich szkołach, a także jako redaktor Ziemi Lubelskiej i Kuriera Lubelskiego, czyli każdy z nich miał inne zajęcia. Konrad Bielski po tym, jak został adwokatem, przeprowadził się do Krasnegostawu i w Lublinie bywał rzadko. Stanisław Grędziński wyjechał do Warszawy i tam zajął się redagowaniem czasopism wydawanych przez Ruch Mocarstwowy. A z kolei Czesław Bobrowski został ekonomistą i to całkiem wybitnym. Później w okresie PRL-u nawet doczekał się funkcji ministerialnych. I takim ostatnim śladem, ostatnim akcentem obecności grupy poetyckiej Reflektor były kolumny, które ukazywały się w lubelskich dziennikach. Ostatnia ukazała się na łamach Ziemi Lubelskiej. Wtedy o grupie poetyckiej Reflektor ukazał się artykuł podpisany imieniem i nazwiskiem Kazimiery Głuszewskiej. To było imię i nazwisko siostry Józefa Czechowicza. Przypuszcza się, że autorem był Józef Czechowicz, który chciał trochę ukryć się za nazwiskiem siostry, żeby nikt go nie posądził, że pisze o sobie i żeby ten artykuł miał pewien walor obiektywności. ale tak z drugiej strony to chciałoby się wierzyć, że mógł on wyjść także spod pióra Kazimiery Głuszewskiej, która śledziła dokonania brata. Była także osobą wykształconą i nie jest nieprawdopodobne, żeby nie była w stanie napisać takiego artykułu. Na tej prezentacji na łamach ziemi lubelskiej historia pisma i grupy dobiegła końca, ale została bardzo mocno legenda. Ten reflektor jest tak naprawdę momentem założycielskim literatury lubelskiej. Gdybyśmy chcieli mówić o czymś takim jak obecności Lublina i środowiska lubelskiego, bo to jest ważne, na mapie literackiej Polski i znaleźć ten punkt początkowy, to byłby to właśnie ten moment 14 czerwca 1923 roku, ponieważ dzięki reflektorowi pokazano, że w Lublinie nie żyją tylko pojedynczy, wybitni twórcy, ale że jest środowisko literackie. A to środowisko literackie tak naprawdę sprawia, że talenty mają szansę się rozwijać. Wybitne talenty mogą co prawda pojawiać się tak zupełnie same z siebie, ale wiadomo, że łatwiej jest im dorastać w pewnym środowisku. Jeśli mają łamy, gdzie mogą publikować, jeśli mają redakcję, w której mogą porozmawiać o swoich tekstach, jeśli mają kolegów, którzy im podrzucą coś do czytania. I to właśnie stało się w Lublinie w czasach reflektora. I od tego czasu, z mniejszym lub większym natężeniem, w Lublinie istnieje. Dlatego powinniśmy o reflektorze pamiętać i dbać, żeby on świecił, żeby nie przygasał.